Przygotuj się na spotkanie z samym sobą. Oby do poniedziałku z Bożeną Worono.
Dzień dobry w nowym odcinku audycji Oby do poniedziałku. Tematem dzisiejszej audycji będzie rola matki w kontekście zdrowia psychicznego. Porozmawiamy na temat wyzwań, radości, ale też trudności związanych z równoważeniem macierzyństwa, a dbaniem o własne zdrowie psychiczne. Moim dzisiejszym gościem jest Zuzanna Marczyńska. Cześć.
Cześć, miło mi, dziękuję za zaproszenie.
I tu parę słów powiem o tej kobiecie, którą dzisiaj zaprosiłam do naszej audycji. Zuzanna to osoba, która nie znosi nudnych chwil i zawsze stawia na oryginalność. Absolwentka grafiki, fotografka, żona architekta i mama czwórki dzieci. Zuzanna to prawdziwa żona, która realizuje też swoje pasje na wielu płaszczyznach. Ale to nie wszystko. Jej walka z prokrastynacją i chaosem w organizacji daje jej życiu niepowtarzalny koloryt. Jak udaje się jej pogodzić taką codzienność z taką pasją? I to pytanie, bo jak czytałam w ogóle opis na stronie, to byłam bardzo zaskoczona. Niektórzy mówią, że mając jedno dziecko jest już ciężko, a ty jednak działasz na wielu płaszczyznach. Opowiedz nam proszę, jak godzisz i to zdrowie psychiczne też, i w ogóle codzienność, i dalej czerpiesz, powiedzmy, satysfakcję z tego życia.
No to jest na pewno pytanie, które wymagałoby szerszego kontekstu i dłuższej opowieści. Przede wszystkim tak, to jest w ogóle ciężkie mieć jedno dziecko i w ogóle każde dziecko tak naprawdę jest inne i zawsze powtarzam, że z tej mojej perspektywy matki czwórki i bycia matką, no może nie jakimś strasznie długim stażem, ale dekada to już jest coś. Pewnie jeszcze dużo przede mną, bo jeszcze matką takiego pełnoprawnego nastolatka nie jestem, ale mam tą czwórkę i mogę powiedzieć, że porównywanie się w macierzyństwie nie ma sensu, bo właśnie każde dziecko jest inne, każde dziecko ma inne wyzwania i może być ktoś, a przede wszystkim też każdy rodzic jest inny i ma inną konstrukcję psychiczną. No i już te dwa czynniki są istotne w tym, że możemy właśnie sobie zadawać pytanie, czemu jedna osoba na przykład w naszych oczach sobie radzi. Inna sprawa, że my też oceniamy drugą osobę przez nasz pryzmat i pewnych rzeczy możemy nie wiedzieć, nie widzieć. Czy ona rzeczywiście sobie radzi tak dobrze, jak my to widzimy. Ale no na pewno też to jest kwestia, po pierwsze, doświadczenia, też jakiegoś osadzenia się w tym macierzyństwie przez te wszystkie lata. Po drugie, no wydaje mi się, że też nabieramy właśnie doświadczenia i im dziecko jest starsze, tym w jakimś sensie jest łatwiej pod pewnymi względami niż jak mamy maluszki, więc mogę powiedzieć, że jak ja zostałam na świeżo mamą, to, na przykład pierwszego dziecka, potem dwójki, to też było mi bardzo się ciężko odnaleźć w tym, żeby właśnie mieć czas na swoje pasje, żeby w ogóle się w tym odnaleźć, co ja tak naprawdę chcę robić. Ja byłam wtedy świeżo po studiach, tak naprawdę zaszłam w ciążę tuż przed obroną pracy magisterskiej. O mały włos mi się ta obrona by nie przesunęła przez to, że akurat trafiłam do szpitala chwilę przed, ale udało mi się na własne żądanie wypisać i obronić, także to była taka ciekawostka. Natomiast no, było to dla mnie trudne, bo też byłam dosyć młodą osobą, może nie jakąś bardzo, bardzo młodą, ale z dzisiejszej perspektywy, teraz mam 36 lat, to wtedy miałam 25, jak zaszłam w ciążę pierwszą. no to to jest jednak, to jest to kawałek czasu i no, mogę powiedzieć, że niesamowicie się jednak przez ten czas rozwinęłam, lepiej poznałam to, co chcę robić i miałam możliwość rzeczywiście powoli, powoli gdzieś tam znaleźć tą moją drogę po skończeniu studiów na ASP i odnalezienia się w życiu. Różnych rzeczy próbowałam po drodze, ale zdecydowanie teraz już wiem o sobie więcej i wiem, co lubię robić, co chcę robić, przez co jest to łatwiejsze, bo te pierwsze właśnie lata macierzyństwa, pierwszego, drugiego dziecka i trzeciego, bo miałam dosyć szybko trójkę, na przestrzeni tak naprawdę 4-5 lat, no to już miałam trójkę małych dzieci, więc to był taki bardzo intensywny macierzyńsko okres dla mnie i no ten etap wspominam dosyć ciężko i wtedy miałam na pewno mniej czasu i gdzieś tam powoli się odnajdywałam, właśnie zaczęłam pisać w internecie, założyłam konto na Instagramie, gdzie powoli się dzieliłam swoimi przemyśleniami. No i tak to zaczęłam się tak odnajdywać, mogę powiedzieć, na nowo, właśnie już w innym kontekście, takim bardziej dojrzałym. Także to wszystko było procesem, to znajdywanie siebie i czasu na siebie poza macierzyństwem. Wow. To nie przyszło tak od razu.
Ale naprawdę mega szacunek, bo ja nawet jak słucham i tak sobie próbuję to wszystko wyobrazić, to aż ciężko jest mi powiedzieć, że to jest takie łatwe i czasami jest nam ciężko z samym sobą i dlatego też tu w audycjach radiowych wcześniejszych rozmawiamy na temat tego, jak się w ogóle z taką codziennością mierzyć, a tu mówimy już o takiej rodzinie i o dzieciach i w ogóle o macierzyństwie i tu nasuwa się takie pytanie, jakie w ogóle takie największe wyzwania były u ciebie pod kątem takiego też utrzymania zdrowia psychicznego? Czy próbowałaś mierzyć się ze wszystkimi problemami sama, czy poleciłabyś na przykład innym matkom jednak korzystanie z literatury bądź z innych blogów? Co w ogóle ciebie w takich w trudnych chwilach napełniało? Czy to były może dzieci też?
No zdecydowanie ja bym poleciła w pierwszej kolejności, jeżeli mamy duży problem, właśnie nie radzimy sobie w jakimś obszarze, na przykład zdrowia psychicznego z nową rolą, co zdarza się bardzo często, no to poleciłabym przede wszystkim pomoc specjalisty, wizytę u psychologa, czasem konieczna jest farmakoterapia, ja akurat nie korzystałam, ale rzeczywiście w moim przypadku takim istotnym elementem, to najistotniejszym moim zdaniem takiego mojego poukładania się w tym intensywnym okresie i przede wszystkim jakby to powiedzieć, mierzenia się z, no i z emocjami trudnymi w macierzyństwie, ale też z deprywacją snu, która była moim zdaniem jednym z najtrudniejszych elementów takiego wczesnego macierzyństwa. Mhm. Deprywacja snu, brak snu z powodu właśnie budzących się dzieci. Jeszcze jak ma się więcej niż jedno, to już w ogóle. Przez pierwsze lata życia to była najbardziej dokuczliwa rzecz i tak naprawdę dopiero teraz od kilku lat jestem w stanie sobie w ogóle zdać sprawę z tego, jak bardzo mnie to wykańczało i jak wielki wpływ to miało ogólnie na moje zdrowie psychiczne w tym pierwszym okresie, więc ja polecam przede wszystkim no, wsparcie psychologiczne, psychoterapię czasami, ponieważ no właśnie mnie się najbardziej nasiliły zaburzenia lękowe zawsze czy od wielu lat miałam takie problemy właśnie z lękiem, byłam bardzo lękowa od od zawsze, ale na pewno się to nasiliło właśnie po urodzeniu pierwszego dziecka i wtedy zaczęłam szukać pomocy, psychoterapii i ta psychoterapia bardzo, bardzo właśnie korzystnie wpłynęła, no ale niestety jest to często długotrwały proces. To zależy też od osoby, bo u niektórym ta poprawa, u niektórych następuje bardzo szybko. Jeżeli to ten problem nie jest taki głęboki, tylko na przykład wynika z aktualnej sytuacji, a u niektórych no to niestety potrzeba dużo czasu i mnie taka psychoterapia bardzo pomogła i też sobie poukładać i spriorytetyzować pewne rzeczy właśnie pod kątem czy to higieny snu, czy w ogóle takiej higieny życia, bo ja był taki okres, że to też za poradą mojej psychoterapeutki, jak był taki właśnie taki okres tego intensywnego macierzyństwa, gdzie miałam bardzo mało czasu na jakieś tam swoje pasje i rzeczy, to ona mi wtedy poradziła nawet taką aplikację, gdzie można sobie zapisywać, że tak powiem, co się robiło danego dnia, na przykład dla siebie. To może brzmi absurdalnie dla niektórych, ale dla części osób to może być bardzo istotne, że sobie na przykład zapisujemy ile godzin spałam, ile co zjadłam, nie wiem, czy byłam na spacerze na przykład, nie wiem, pół godziny, czy jakiś sport uprawiałam, czy zrobiłam coś dla siebie w kwestii towarzyskiej, czy porozmawiałam z kimś bliskim i tak dalej. To bardzo tak unaacznia nasz wpływ na nasze zdrowie psychiczne też, nasz wpływ na nasze życie, bo jeżeli tego nie zapisujemy, a jesteśmy w złym, takim w złym momencie psychicznie, to może nam to łatwo umknąć, tak, że to zdrowie się pogarsza, my się czujemy coraz gorzej, ale to często jest takie koło zamknięte, że nic nie robimy, bo nie mamy siły, żeby wyjść z tego, tak? Żeby wyjść z tego właśnie zamkniętego koła i tak naprawdę pogrążamy się w tym bardziej, więc paradoksalnie takie oczywiste rzeczy mogą też bardzo nam wiele pokazać i pomóc w ogóle w zarządzaniu tak naprawdę i samym rozkładem dnia i tym, co z nim robimy. Także mi takie właśnie taki dziennik, można powiedzieć, aktywności też bardzo pomógł wtedy. No i poświęcenie się właśnie stopniowo powrotowi do moich pasji, czyli właśnie pisaniu. Później też wróciłam do malowania na pewien okres, bo aktualnie mam okres znowu, kiedy nie malowałam od dawna. No ale te pasje zaczęły też do mnie wracać i przychodzić z czasem, jak troszkę więcej miałam tego czasu dla siebie. No i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne, żeby właśnie się nie zatracić tylko w tym jednym, ale znajdywać różne takie swoje rzeczy, swoje ścieżki osobne. Chociaż mam świadomość tego, że są też ludzie, kobiety, które bardzo się odnajdują i pasjonują właśnie byciem mamą i prowadzeniem domu. Okazało się, że ja do takich nie do końca należę, w sensie takim, że nie lubię być mamą, bo bardzo lubię, ale akurat prowadzenie domu w stricte takim rozumieniu bycia, nie wiem, perfekcyjną panią domu, co wydawało mi się przed ślubem, że to jest całkiem fajne i właśnie taką będę, to okazało się w praktyce, że no nie do końca w takiej roli perfekcyjnej pani domu się odnajduję, że jednak muszę jakąś swoją ścieżką tutaj pójść i realizować poza tą wizją pierwotną, bo po prostu wtedy się lepiej czuję i też jestem lepszą mamą i lepszą żoną i ogólnie lepszym człowiekiem.
Rozumiem, rozumiem. A powiedz właśnie psychoterapeuta, psycholog, myślę, że to jest ważne i wręcz może niezbędne w takich sytuacjach, A czy wsparcie społeczne i w ogóle otoczenie może wpłynąć pozytywnie na to zdrowie psychiczne matki? Czy uważasz, że jednak u ciebie to inaczej było?
To oczywiście jest bardzo subiektywne i indywidualne pytanie do każdego, bo są sytuacje, gdzie ogólnie mówi się, że ta potrzebna jest cała wioska, żeby wychować jedno dziecko, i to jest coś, co wielu osobom niestety, czego wielu osobom brakuje, bo w dzisiejszych czasach wiele młodych rodzin nie może liczyć na przykład na pomoc wielopokoleniowej rodziny, bo mieszka poza miejscem zamieszkania, gdzieś odseparowana. No, takie mamy czasy teraz, kiedyś było trochę inaczej. I przez to wiele, wiele młodych matek czuje się samotnych też na początku, gdzieś tam szuka grup wsparcia, na przykład w internecie wśród innych mam. Także to jest bardzo indywidualna kwestia, bo oczywiście są rodziny, gdzie takie wsparcie społeczne na przykład ze strony najbliższej rodziny jest bardzo dobre, nie wiem, pożądane i w ogóle może bardzo dużo zmienić, pomóc. Ja akurat mieszkam dosyć blisko moich rodziców i na ich wsparcie pod kątem takiej codziennej nawet organizacji dnia mogę często na nich polegać. Natomiast no na pewno tutaj dochodzą jakieś kwestie, które często są powtarzane przez rodziców młodych, że spięcia z dziadkami czy z rodzicami na tle różnic światopoglądowych, w związku z tym, że trochę się zmienia też podejście do dzieci, wychowania i różne poglądy często, no to tutaj na tym tle nie zawsze się z wszystkim zgadzają młodzi rodzice ze swoimi rodzicami czy dziadkami. Natomiast no i tutaj może być tutaj to wsparcie właśnie niekorzystnie znowu wpływa. Jeżeli na przykład dziadkowie krytykują decyzje rodziców względem dzieci, podważają, krytykują samych rodziców, no to może też niekorzystnie w takiej sytuacji wpływać i czasem lepiej jest się odciąć. To oczywiście jest jakaś bardziej radykalna decyzja i pewnie nie powinna być podejmowana pochopnie. Ale no różne są sytuacje. Jeśli zaś chodzi o takie społeczne wsparcie ogólne, to znaczy jakieś takie bardziej szerokie, no to też różnie z tym bywa, bo na pewno są teraz większe możliwości, gdzieś tam organizowane różne zajęcia dla młodych mam, jakieś warsztaty dla rodziców i tak dalej. Jest internet właśnie, gdzie na pewno daje wielu osobom dużo wsparcia. Właśnie te konta na mediach społecznościowych, takie jak na przykład ja prowadzę, chociaż nie jest ono skierowane stricte tylko i wyłącznie do rodziców, nie jest tylko o macierzyństwie, to no, gdzieś tam trafiam do takiej grupy osób o podobnej wrażliwości do mojej, czy podobnym, będących w podobnym miejscu i to jest na przykład takie miejsce, gdzie wiele osób mówi mi, że znajduje wsparcie, zrozumienie, czy czyta u mnie tak, jakby czytało o sobie na przykład. Ale z drugiej strony no, spotykamy się też często z... Właśnie nawet wczoraj post na ten temat wrzuciłam, post pod tytułem "Nie cierpię bachorów". No i właśnie ta postawa takiej niechęci wobec dzieci, wobec matek, takiej matek, czy jak się mówi, madek często, no występuje też, występuje taka postawa, zwłaszcza wśród, mam wrażenie, nowego pokolenia takich młodych osób bezdzietnych czy niechcących w ogóle mieć dzieci, no to na pewno jest też inny aspekt trudny, który jest niemiły po prostu i no ja się staram jakby obnażać trochę, że to też jest forma dyskryminacji, nietolerancji często. I tu nie chodzi o to, że każdy musi lubić przebywać w towarzystwie krzyczących dzieci, bo podejrzewam, że rodzice też nie mają super przyjemności przebywać z dziećmi, jak są bardzo uciążliwe, na przykład sensorycznie. Natomiast no, chodzi ogólnie o takie postawy właśnie szerzenia takiej niechęci, takiego bycia na nie, takiego patrzenia z góry i gdzieś tam szukania dziury w samej obecności dzieci gdziekolwiek. I też tu zawsze podkreślam, że to, że zdaję sobie sprawę z tego, że każdy kij ma dwa końce i na pewno są też trudne sytuacje związane z zachowaniem dzieci gdzieś tam w przestrzeni publicznej, czy że rodzice nie do końca ich pilnują, że wykazują się jakąś tam ignorancją, czy takim podejściem beztroskim, delikatnie mówiąc. Także też mam świadomość tego, że to nie jest tak, że wina tutaj leży tylko po jednej stronie, ale no, na pewno zauważam też takie postawy, które są no, trudne często. Także to jest taki, także tutaj tak szerzej ujęłam, jeśli chodzi o jakiekolwiek wsparcie społeczne z tej bliższej perspektywy i z tej szerszej perspektywy.
Mm-hmm. A powiedz, jako matka czwórki dzieci i w ogóle, no bo prowadzisz bloga i też czytasz różne opinie, czy tam wiadomości od osób, które ciebie obserwują. Jak uważasz pod kątem takich wyzwań też i trochę już też powiedziałaś o tym, że właśnie jest jedna grupa społeczna, jest druga, ale te wyzwania pod kątem takich największych wyzwań, z jakimi mogą borykać się matki, które mają powiedzmy właśnie, czy to dość sporą rodzinę, ale też borykanie się tu pod kątem takiego zdrowia psychicznego. Co uważasz, że teraz jest na tyle dotkliwe, kiedy już mają to dziecko i na co byś zwracała uwagę więcej, jakby, nie wiem, dało się odwrócić czas i inaczej spojrzeć też na sytuację, czy na jakiś okres cięższy. Że może właśnie tu też żeby słuchacze też dowiedzieli się o twoim doświadczeniu, bo myślę, że to doświadczenie też dość spore masz.
No tak, jak mówiłam, ja zdiagnozowałam sobie powiedzmy dosyć wcześnie, będąc matką, znaczy nie ja sobie zdiagnozowałam, tylko poszłam do specjalisty. Miałam zdiagnozowane między innymi zaburzenia lękowe, taki lęk uogólniony. Natomiast częstym problemem bardzo wśród młodych matek jest depresja poporodowa, która tak naprawdę, mimo że nazywa się depresją poporodową, to może trwać nawet do roku po porodzie i nie musi od razu wystąpić natychmiast po urodzeniu, ale w ogóle też depresja, nie tylko poporodowa, ale generalnie depresja często występuje, często jest niedodiagnozowana i tak z nią sobie ludzie chodzą po prostu, bo wbrew temu, co czasem czytam, to nie jest tak, że zawsze depresję, znaczy inaczej powiem, bo to, żeby to nie zabrzmiało źle, ale depresja może minąć samoistnie, w wielu przypadkach mija, ale no nie powinno się po prostu czekać, aż ona minie, bo może nie minąć, tak? I może się i ogólnie trwanie w depresji, a niektórzy trwają bardzo długo w depresji, nie tylko kilka miesięcy, ale nawet i dłużej, latami. No i po prostu działa niekorzystnie na mózg i depresję powinno się leczyć. Możliwości leczenia są takie same, jak mówiłam wcześniej, czyli właśnie psychoterapia, farmakoterapia. Nie zawsze wystarczy iść pobiegać, jak to się mówi. Chociaż bieganie może pomóc i tutaj tego nie neguję, ale no nie jest to stricte forma leczenia depresji. Jako taka, nie uznaje się. Także to są na pewno takie najczęściej diagnozowane wśród młodych matek zaburzenia, bo w ogóle to są najczęściej tak naprawdę diagnozowane zaburzenia psychiczne wśród ludzi generalnie. Natomiast w moim przypadku okazało się w zeszłym roku, że tak naprawdę gdzieś tam tą górą lodową, że to był tak naprawdę tylko ten wierzchołek góry lodowej, a u podłoża tych moich problemów i takiej, bym powiedziała, konstrukcji psychicznej, która, jakbym to mogła opisać, która jest bardzo, bardzo nadreaktywna emocjonalnie i taka wrażliwa emocjonalnie. Też generalnie mam problem z regulacją tak emocjonalną i reaguję na dużo rzeczy nad wyraz, bym powiedziała, i na przykład długo przetrawiam różne rzeczy w sobie. To jest ADHD, które miałam niezdiagnozowane całe życie i dopiero sobie w zeszłym roku zdiagnozowałam. To teraz się mówi, że to jest takie modne zaburzenie, bo wielu twórców właśnie internetowych się też w dorosłości zaczęło diagnozować i o tym mówić. No i ja mówię pod tym kątem, to jest modne, że właśnie więcej się zaczęło o tym mówić, bo wcześniej to zaburzenie było głównie diagnozowane u no, małych chłopców, którzy się kojarzyli gdzieś tam z takimi nadpobudliwymi, to biegającymi prawda, po klasie, prawda. Tak, i tak się to głównie utarło, że z tym się to kojarzyło, no a ja do takich dzieci nie należałam szczególnie, to znaczy no, nie sprawiałam wielkich problemów wychowawczych, raczej się dobrze uczyłam, no ale zawsze miałam problem taki właśnie z bujaniem w obłokach, tak zwanym, z problemami z koncentracją. I to nie w sensie, że ja się nie umiałam skoncentrować, tylko że właśnie tą moją koncentrację uwagi gdzieś tam często przekładałam na rzeczy, na które akurat w danym momencie niekoniecznie powinnam. To nie jest jakby samo w sobie niczym nadzwyczajnym, bo wiele ludzi ma z tym problem, no ale właśnie chodzi o skalę i na ile nam to komplikuje czy utrudnia życie. W każdym razie finalnie okazało się, że mam taki podtyp mieszany, czyli i trochę z tam się mówi, no, nadpobudliwością ruchową i z właśnie z tymi deficytami koncentracji uwagi. No i właśnie przy tego rodzaju spektrum ADHD, nieneurotypowości, tak się mówi teraz, czy neuroróżnorodności, to znaczy, że nasze mózgi troszeczkę się różnią od takiego typowego, od większości mózgów, tak mogłabym powiedzieć. Niestety to często jest związane właśnie z większą częstotliwością występowania różnego rodzaju zaburzeń takich typowych, czy bardziej częściej spotykanych psychicznych, czyli na przykład właśnie zaburzenia lękowe, kiedyś powszechnie zwane nerwicą po prostu, nerwicą lękową. Teraz to już jakby trochę do lamusa to określenie odchodzi i poprawna nazwa to właśnie zaburzenia lękowe. No i na przykład depresją. Ja akurat nie miałam nigdy depresji zdiagnozowanej, ale tak jak mówię, jest to jedno z najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych, więc pewnie na to bym najbardziej zwróciła uwagę, bo to jest najbardziej powszechne, no ale warto zawsze mieć z tyłu głowy, że takim problemem, że tak powiem, u podstaw leżącym może być coś więcej i warto, nie wiem, poczytać trochę więcej na ten temat i się doedukować. I no, jeżeli mamy jakieś podejrzenia co do siebie w kwestii, no właśnie, czy posiadamy być może takie zaburzenia, czy czy nie podejrzewamy przypadkiem właśnie jakiejś nieneurotypowości u siebie, no to warto skierować się z tym do specjalisty i rozwiać te wątpliwości albo potwierdzić przypuszczenia, bo moim zdaniem to jest tak zwany game changer często i taka diagnoza sama w sobie, nawet jeżeli nie wiąże się koniecznie z farmakoterapią, nie zawsze jest ona konieczna, to po prostu bardzo pomaga siebie zrozumieć też i jakoś właśnie osadzić w tych realiach i troszkę takie poczucie winy, które często narasta w nas z biegiem lat w trakcie życia i takiego poczucia bycia, nie wiem, niewystarczająco dobrym, czy nieradzenia sobie. Na przykład też przy ADHD jest bardzo duży problem z organizacją. No to można sobie wyobrazić, że ja mając czwórkę dzieci, no jest to dla mnie wyzwanie na pewno większe niż dla osoby neurotypowej, żeby sobie ustawić taki plan tygodnia, miesiąca, uwzględniając wszystkie, nie wiem, zajęcia z dziećmi, wszystkie obowiązki, jeszcze swoje pasje, jeszcze męża pasje w tym pomieścić i czas dla każdego dziecka i dla nas wszystkich. No jakby też trzeba mieć wtedy dla siebie więcej wyrozumiałości i życzliwości i no i próbować gdzieś znaleźć ten balans i to jest dla mnie, tak po tej psychoterapii mojej, to jest dla mnie taka kluczowa rzecz, że ja po prostu zrozumiałam, że nie mogę się porównywać z innymi, bo każdy ma inaczej, każdy ma inną odporność też psychiczną i inne talenty i muszę szukać po prostu balansu tak najlepiej, jak jestem w stanie i to jest najlepsze, co mogę zrobić. No, ale zboczyłam z tematu i nie wiem, od czego zaczęłam. Mam nadzieję, że nie aż tak bardzo zboczyłam.
Nie, odpowiedziałaś na pytanie. Odpowiedziałaś pod kątem swojego doświadczenia i o to w tym chodziło. A powiedz jeszcze, bo mówimy tu o twojej roli, ale też porozmawiamy o roli męża. Takie ojcowstwo, bym powiedziała, może macie jakieś takie triki, czy coś takiego, co mogłaby też inna rodzina wprowadzić do życia, co też wpływa korzystnie na wasze zdrowie psychiczne, ale w ogóle na waszą codzienność. Jak ten ojciec, mąż, powiedzmy, wzbogaca i naturalnie zmienia tą rutynę, że też wasza codzienność nie wygląda tragicznie albo tam jakoś ciężko, tak? Może
czasem wygląda tragicznie. W życiu jest tak, że raz są wzloty, raz upadki.
Raz z górki, raz spod górki.
No więc no, trzeba też szczerze powiedzieć, że nie zawsze jest idealnie i też ścieramy się niejednokrotnie z moim mężem, no ale staramy się współpracować i no na pewno to też jest znowu indywidualna sprawa, bo każde małżeństwo jest inne i też te no właśnie te sylwetki nasze psychiczne i upodobania dużo tutaj na pewno mają do powiedzenia. Natomiast w naszym przypadku, no to mój mąż jest zupełnie inny ode mnie właśnie pod kątem pod kątem psychicznym po prostu. Jest no bardziej ułożony, ale no to nie jest tak, że mogę powiedzieć, że on jest super zorganizowany, jest pedantem i o wszystkim pamięta i on nam ustawia, bo to nie o to mi chodzi. No ale jest trochę innym typem ode mnie, na pewno ADHD nie ma i no na pewno takim istotnym aspektem jest to, żeby no żeby współpracować i żeby tylko, bo często tak jest i się mówi dużo o tym, że kobiety są przeciążone taką odpowiedzialnością i taką właśnie pracą na rzecz domu niezauważalną, że często jest tak, że mąż, nie wiem, tylko pracuje, przychodzi do domu i praktycznie nie uczestniczy w obowiązkach domowych, ewentualnie gdzieś tam dzieci weźmie albo się zaopiekuje, ale i tak mu żona musi wszystko przygotować, żeby miał gotowe i on tylko po prostu może być podwykonawcą zadań. I to jest naprawdę częste. Ja jak rozmawiam z wieloma kobietami i czytam dużo, to jest to nagminne. No i ja uważam, że tak nie powinno być i że jednak mimo wszystko powinno się jakoś... To nie chodzi o to, żeby się dzielić po połowie obowiązkami, bo to jest nierealne i też nie w każdym domu się to sprawdzi, ale warto sobie wypracować taki system, żeby właśnie nie wszystko było na głowie jednej osoby, bo to może przytłoczyć po prostu, nawet w taki sposób niezauważalny, aż dojdzie w pewnym momencie do kryzysu, bo to reakcje też są bardzo indywidualne i każda osoba może inaczej tego doświadczyć. A przecież nie o to chodzi, żeby się jedna osoba zacharowywała i żeby doświadczyła jakiegoś kryzysu psychicznego przez to. Także chodzi mi tylko o to, żeby dopracować jakiś taki swój układ, swój sprawdzający się schemat i współpracować, żeby podzielić jakoś te obowiązki między sobą i domowe, i na przykład związane z, nie wiem, z jakąś pomocą dzieciom, na przykład z zadaniami domowymi, z nauką, czy z jakimiś pasjami, nie wiem, odwożeniem na zajęcia, czy dopilnowaniem nawet takiej zwykłej rutyny, że sprzątania, czy nie wiem, mycia zębów, to takie przykłady, jakie mi w pierwszej kolejności do głowy przychodzą, żeby nie było tak, no czy w naszym przypadku jeszcze leki, na przykład syn jest alergikiem i żeby no ktoś był odpowiedzialny na przykład za to sprawdzenie, czy nie wiem, dzieci wzięły swoje leki, czy dzieci wypełniły swoje obowiązki. To są tylko przykłady, ale chodzi dokładnie mi o to, żeby nie było tak, że wszystko jest na głowie jednej osoby. A inna kwestia taka istotna to, że właśnie, że jak na przykład puszczają nam nerwy i nie wiem, prosimy o coś dzieci, a one w ogóle nie chcą wykonywać zadań, które mają do wykonania i następuje jakaś kulminacja emocji, to jeżeli drugi rodzic jest jeszcze w miarę w formie i się nie dał wkręcić w taką atmosferę napiętą, no to dobrze by było, żeby odciążyć też tego drugiego rodzica, jeżeli jest taka możliwość logistycznie, żeby dać mu chwilę czasu na odsapnięcie, nie wiem, na pójście do drugiego pokoju na 5 minut i no i gdzieś tam zatrzymanie tej spirali intensywnych emocji, no to takie właśnie zachowania w związku myślę, że są pomocne i warto je praktykować, czy znaleźć sobie też jakieś takie swoje hasła, gdzie możemy się porozumiewać tak, żeby dzieci niekoniecznie wiedziały, o co chodzi, ale my wiemy, o co chodzi i się porozumiewamy i wiemy, jak sobie w danym momencie pomóc, że na przykład jednej osobie już nerwy siadają, no to druga rzuci hasło i żebyś się ogarnął, tak, żebyś po prostu nie poszedł w to za bardzo. No i myślę, że warto sobie w ten sposób po prostu pomagać w związku i no z taką życzliwością podchodzić i zrozumieniem. No mój mąż na pewno tutaj bardzo jest w kontrze do mnie. Ja nie jestem jakoś super sportowym typem i nie sprawia mi to jakiejś wielkiej satysfakcji ani generalnie sport dla siebie, to bardziej robię z musu, żeby jakąś tam formę utrzymać i dla zdrowia, no ale ogólnie nie lubię gdzieś tam, nie wiem, w góry wychodzić z dziećmi, czy na jakieś takie dalekie wycieczki, bo mnie to na przykład stresuje i trochę przytłacza. Jakbym miała sama gdzieś z nimi, na przykład z trójką chłopaków, pojechać i na jakąś wyprawę, a mój mąż to lubi na przykład i lubi to praktykować i mu to sprawia satysfakcję, więc tutaj w tym kontekście no to się to on mnie dopełnia, że on jest w stanie taką wyprawę zorganizować i no teraz już ja coraz chętniej gdzieś tam jestem w stanie z nimi do nich dołączyć. Teraz mamy od 2 lat jeszcze najmłodszą córeczkę. To powiedzmy, że te ostatnie 2 lata znowu byłam trochę poza tym wszystkim, bo jeszcze mała była za mała. W kontrze do chłopaków, żeby gdzieś tam dalej wyjeżdżać. Przynajmniej ja nie lubię z takim malutkim dzieckiem tak za daleko jechać i w nieznane. No ale myślę, że powoli jakby już do tego dojrzewam i no tutaj się zdaje właśnie na mojego męża, że on jest bardziej chętny i bardziej skory do organizowania jakichś takich wypraw. Także myślę, że w przyszłości gdzieś tam mogę mu zaufać w tej kwestii. No i też właśnie już zaczęłam do nich dołączać do jakiejś wyprawy rowerowe, ale no w ostatnich latach, jak najmłodsza córka była jeszcze mała, no to głównie właśnie mąż na przykład zabierał trójkę chłopaków, czy to na rower, czy gdzieś tam na wycieczkę i to też w jakiś sposób mnie na przykład odciążało, że mogłam zostać sama z małą i no nie musiałam się martwić, żeby na przykład w weekend, że wszyscy siedzimy w domu i no to takie przykłady moje. Mhm. Jak gdzieś tam inna jednak, inna mentalność trochę i inna konstrukcja psychiczna, mimo wszystko partnera, może on mnie nie jest w stanie zrozumieć we wszystkim, w moich wszystkich trudnościach, tak na poziomie emocjonalnym, bo powiedzmy, że na poziomie racjonalnym, no to jestem w stanie mu różne rzeczy wytłumaczyć, ale no emocjonalnie na przykład nie jest w stanie empatyzować z pewnymi moimi jakimiś stanami trudnymi psychicznymi, no to jakby można skorzystać z tego, że partner właśnie trochę inaczej doświadcza życia i ma inną psychikę i może odciążyć w inny sposób na przykład.
Mm-hmm. A powiedz jeszcze tak na koniec, co byś powiedziała sobie jeszcze bez dzieci, bez męża i z taką powiedzmy młodą jeszcze, takim młodym powietrzem, taka nieznana też. Co byś na pewno poleciła tym kobietom, które jeszcze nie są w takim macierzyństwie i które planują może już jakieś tam kroki, jakieś takie no, przemyślenia, które na pewno gdybyś wtedy zastosowała, to by pomogły.
No to jest trudne pytanie, bo znowu nie wiem, czy da się uniwersalnie tak cokolwiek powiedzieć. Jeżeli mogłabym sobie doradzić na przykład, no to na pewno takie dosyć wnikliwe przyglądanie się sobie i swoim stanom psychicznym, żeby no po prostu wcześniej wyłapać i pójść po jakąś pomoc, jeżeli będę się czuła źle, bo nie warto po prostu się z sobą męczyć, jeżeli my się źle czujemy, to niestety przekłada się to na dziecko, tak? Czyli jeżeli no mamy podejrzenie, że od dłuższego czasu coś jest nie tak, no to po prostu szukajmy pomocy i to jest najlepsze, co możemy zrobić nie tylko dla siebie, ale w ogóle dla dziecka i dla całej rodziny tak naprawdę, bo to się odbija na wszystkich, którzy z nami mieszkają. No, no i to jest na pewno taka najistotniejsza moim zdaniem porada dla młodej matki. Oczywiście nie każdy, na szczęście nie każda tego doświadczy i niektóre matki się super odnajdują w macierzyństwie i nie mają takich problemów, no ale na pewno też, jeżeli masz tylko możliwość pomocy, czy sięgnięcia po wsparcie, po pomoc, czy to bliskich, czy nie wiem, przyjaciółki, czy no kogokolwiek, czy może masz, nie wiem, jakieś możliwości finansowe, żeby, nie wiem, sięgnąć po jakąś pomoc, czy niani, czy pani na przykład do sprzątania raz w tygodniu. No, wiele osób ma blokady psychiczne przed korzystaniem z takiej pomocy, bo na przykład im się wydaje, że muszą wszystko zrobić same, bo tak zostały wychowane, bo tak im wpojono. No a moim zdaniem to często jest takie kopanie pod sobą samym dołka i jakieś usilne udowadnianie sobie, że muszę z wszystkim sobie poradzić, wyrobić. Oczywiście nie każdy ma możliwości finansowe, ale no zawsze warto szukać różnych opcji, nie tylko płatnych, ale też właśnie no jaką tylko mamy możliwość, czy to właśnie w obrębie rodzinnym, przyjaciół, znajomych, czy na przykład umówić się z jakąś inną mamą, że może chcemy się spotkać. Też miałam tak we wczesnym macierzyństwie, że spotykałam się z koleżankami, które też miały dzieci i w ogóle wtedy było o wiele łatwiej przetrwać, że te dzieci się na przykład ze sobą bawiły, myśmy miały czas, nie wiem, wypić kawę i porozmawiać i w ogóle już opieka dwóch osób nad taką większą gromadą dzieci jest znacznie łatwiejsza. Tutaj podam też przykład, że od kilku lat jeździmy ze znajomymi na 2 tygodnie do domku w górach z naszymi dzieciakami, no to teraz my mamy 4, a nasi znajomi mają 3 i jeszcze drudzy znajomi też mają 3. To jest taki duży dom, więc łącznie mamy tych dzieci tam no sporo. I no i mimo wszystko jest nas wtedy 6 dorosłych i moim zdaniem o wiele łatwiej się jakby opiekować mimo wszystko taką gromadą ogromną dzieci, 6 dorosłych, niż nawet naszą 4 czy 3 po prostu w 2. Więc te dzieci się wtedy też jakby fajna jest dynamika, często między nimi one sobie same zabawy wymyślają, opiekują się sobą nawzajem i wystarczy często po prostu nadzorować je. I mniej się nudzą i jakby więcej frajdy z tego czerpią, więc to jest taki przykład, że często po prostu warto szukać wsparcia takiego na co dzień w innych ludziach. To jest moje doświadczenie, tak jak mówię, każdy ma inaczej, ale często jest takie, mam wrażenie, jednak chęć, czy często ludzie się izolują po prostu we wczesnym macierzyństwie, czy to w związku z jakimiś, nie wiem, trudnymi doświadczeniami, czy nieumiejętnością gdzieś tam odnalezienia się na tym nowym etapie i się izolują. I to jest moim zdaniem najgorsze. W sensie ta izolacja od innych ludzi zazwyczaj wpływa niekorzystnie no i na naszą rodzinę i generalnie na społeczeństwo.
I myślę, że z tymi przemyśleniami zostawimy słuchaczy i ja tu mam na koniec jeszcze taką refleksję, taki cytat od amerykańskiej pisarki. Macierzyństwo to wyzwanie, przywilej i największa przygoda życia.
Zgadzam się z tym. Zgadzam się.
I do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się niedługo i oby do poniedziałku.
Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.